Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Marka, 8 rozdział. Ewangelia Marka, 8 rozdział. I będziemy czytali fragment od 31 wiersza. Ewangelia Marka, 8 rozdział od 31 wiersza. I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. I mówił o tym otwarcie, a Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Lecz on odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra mówiąc: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Pan Jezus kilkukrotnie w czasie swojego pobytu na ziemi, w czasie swojej służby zapowiadał uczniom, zapowiadał ludziom, którzy go słuchali, że przyszedł, aby umrzeć tutaj na tym świecie, żeby ponieść śmierć i to po prostu był Boży plan. Tutaj czytamy w 32 wierszu, mamy taką notatkę, takie wtrącenie i mówił o tym otwarcie. Tak? Innymi słowy, mówił bez niedomówień. Wszystko było jasne, wszystko było otwarte, to wszystko było pewne. Tak? To jest słowo, które oznacza otwartość, jawność, wypowiedzenie wszystkiego, co jest w danym temacie do powiedzenia i tym samym oznacza pewność. To słowo jest używane w niektórych fragmentach jako pewność, synonim pojęcia pewność. Tak? Dlaczego coś jest pewne? Bo wszystko zostało powiedziane, po prostu. Tak? Jeżeli ktoś coś jasno, wyraźnie powie, wytłumaczy wszystko, to wtedy mamy pewność co do tego, co żeśmy usłyszeli. I tutaj Duch Święty przez Marka zaznacza, że Pan Jezus wyraźnie, jasno, bez żadnych niedomówień powiedział uczniom, co będzie go czekało, jaki jest jego los, który jest przed nim jeszcze w czasie pobytu tutaj na ziemi. I to było pewne, to było jasne, to było otwarte, tak? I mówił o tym, jaki jest Boży plan. W 31 wierszu czytamy, że poinformował ich o tym, pouczył ich, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Mamy w jednym wierszu cały Boży plan zawarty. Tak? Kilka krótkich punktów. Musi wiele cierpieć, w zasadzie cała służba Pana Jezusa na ziemi to było cierpienie. Często my kojarzymy cierpienie tylko z samą śmiercią na krzyżu Golgoty. Do tego odnosimy cierpienie Jezusa Chrystusa. Ale kiedy czytamy o służbie Jezusa Chrystusa, to cały Jego pobyt na ziemi to było cierpienie. My patrzymy z takiego ludzkiego punktu, fizycznego punktu widzenia. Tak? Jeżeli ci wbijają gwoździa przez rękę, no to jest cierpienie. Ale wyobraźcie sobie, co Pan Jezus musiał czuć, patrząc na przykład na Jerozolimę. Pamiętacie, że płakał, tak? Nad Jerozolimą. Miasto, naród, który powołał, który miał być jego narodem, przychodzi do tego narodu jako Mesjasz, który niby był oczekiwany przez te wszystkie lata, który był zapowiadany, a oni po prostu go chcą zabić. To było cierpienie, którego my do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Cała służba Pana Jezusa to było cierpienie. Jako Mesjasza, jako Boga, Jezus Chrystus jest Bogiem. Patrzył na świat, który On stworzył. I Bóg nie chciał, żeby ten świat tak wyglądał. Nie chciał, żeby były choroby, nie chciał, żeby były demony, nie chciał, żeby było zniszczenie, żeby była śmierć. to nie był Boży cel. A teraz on jako Bóg patrzy na to wszystko i widzi to wszystko. To też jest cierpienie. Dlatego kiedy Pan Jezus tutaj mówi, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, to nie odnosi się tylko do tego momentu, kiedy został przybity do krzyża. My często tak zapominamy o tym. Wydaje nam się, że służba Pana Jezusa to była taka chwalebny czas. On sobie chodził, wiecie, rozmnażał chleb, prawda, rozmnażał rybę, chodził po wodzie, uzdrawiał, był otoczony mnóstwem fanów, tak? Ale to było cierpienie jako Mesjasza, jako Boga. Nawet te tłumy, które go uwielbiały, wyraźnie Biblia mówi, że Pan Jezus wiedział, o co chodzi tym ludziom. Że się najedzą, że zobaczą coś fajnego, że tak naprawdę większość z nich, mówiąc brutalnie, miało gdzieś to, co Pan Jezus mówił. To też było cierpienie. Więc on naprawdę musiał wiele wycierpieć. Cała jego służba to było cierpienie. Ale taki był Boży plan. Tak, musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie. Ci, którzy jako pierwsi powinni go powitać, jako pierwsi powinni zauważyć, dostrzec, zrozumieć, że to jest Mesjasz, bo przecież znali Pisma. Ci jako pierwsi go odrzucili i w najbardziej zdecydowany sposób go odrzucili. I w końcu musi być zabity, a po 3 dniach zmartwychwstać. Cały Boży plan. Wszystko, tak? Pan Jezus mówi uczniom, to jest Boża wola dla mnie na ten czas. To jest Boży plan. I mówię wam to jasno, wyraźnie, bez niedomówień. Ale dalej czytamy, że Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Tak? W Ewangelii Mateusza czytamy, Mateusz zapisuje nam nawet słowa, jakimi upominał Pana Jezusa. No, już miej litość nad sobą, tak, mistrzu? Zlituj się nad sobą. Nie przyjdzie to na ciebie, tak? Innymi słowy mówi, Panie Jezu, no daj spokój. No przestań takie czarne wizje snuć, tak? Po co te ponure wizje przyszłości? Po co takie pomysły depresyjne? To na pewno się nie stanie. Starał się Piotr powstrzymać i wydawałoby się po ludzku, że miał dobre intencje. Da? Że to było, no wiecie, jeżeli ktoś wam mówi, o, będzie źle, tak, stracę pracę, nie będę miał co jeść, wszystko mi się w życiu rozleci, to naturalnym odruchem jest powiedzieć, nie, no daj spokój, na pewno nie będzie tak źle. Tak? Po co snuć takie czarne myśli zaraz? Trzeba być, wiecie, pozytywnie nastawiony, tak, do życia. Trzeba patrzeć z optymizmem w przyszłość, tak, więc można powiedzieć, no Piotr nic takiego złego nie zrobił. Ale jednak reakcja Jezusa Chrystusa jest bardzo wyraźna i bardzo jasna. I czytaliśmy, że odwrócił się do Piotra i zgromił go, mówiąc, idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Bardzo ostra reakcja odnośnie Piotra. Mówiliśmy ostatnio o tym, jak Pan Jezus był kuszony i mówiliśmy, że ten szatan, ten diabeł, to jest ten, który jest tym głównym przeciwnikiem. Tak? I kuszenie Jezusa opisane na początku Ewangelii, na początku służby Jezusa nie było jedynym. Tutaj mamy kolejny przykład, kiedy szatan w jakiś sposób próbował tam namieszać w przypadku dzieła Pana Jezusa Chrystusa. W tym przypadku użył Piotra. Tak? Pan Jezus wyraźnie identyfikuje. Tak? Mówi, to jest od szatana. Idź precz ode mnie, szatanie. To jest to, co szatan tobie dał. Ale co to znaczy tak naprawdę, to nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Tak? Co Pan Jezus miał na myśli tutaj, mówiąc Piotrowi w kontekście swojej śmierci, w kontekście tych planów, które przedstawiał uczniom. Cóż, no sprawa z kontekstu widzimy, że sprawa jest dość oczywista. To, co jest Boże, to jest Boży plan. Tak? Ty, Piotrze, nie myślisz o tym, co boskie. Albo ty, szatanie, nie zwracasz uwagi na to, co jest boskie. Co tu było boskie w tym kontekście? Boży plan. Bóg ma jakiś plan. Bóg ma jakąś swoją wolę odnośnie pewnych wydarzeń, odnośnie każdego człowieka. Tą wolę nam objawia w taki sposób, w jaki uznaje za słuszny, w takim zakresie, w jakim uznaje za słuszne. Tutaj była jasna, otwarta sytuacja. Bóg wyraźnie pokazał swój plan uczniom. Otwarcie, bez niedomówień, wiedzieli, jaki jest Boży plan. I to była ta Boża sprawa. To było to, co było Boże. Natomiast czym było to, co ludzkie? No, ludzkie było to, co wydawało się Piotrowi, że będzie lepsze. Bo przecież on nie mówił tego ze złym nastawieniem. On nie chciał odwodzić Pana Jezusa od wykonania Bożej woli. On nie powiedział tego na zasadzie: Panie Jezu, no, mistrzu nasz, wiesz, no Bóg ma swój plan, ale wydaje mi się, że w tym momencie to lepiej, jakbyś Boga nie posłuchał. Piotr tak nie myślał tutaj. Piotr patrzył po prostu po ludzku. Wydawało mu się, że on ma lepszą drogę, tak? Tak po prostu po ludzku wydawało mu się, że on ma lepszy pomysł na to, jak powinna wyglądać przyszłość Jezusa Chrystusa na ziemi. To było ludzkie. Niby nie było złe same w sobie, ale było ludzkie. Więc Bóg mówi, że jest kontrast, tak, między Bożym planem a tym, co ludziom wydaje się, że byłoby lepiej. Jest Boży plan i jest coś, co ludziom wydaje się, że byłoby lepszym rozwiązaniem. I bardzo ciekawą tutaj rzeczą w tej historii jest to, że szatan, który poprzez Piotra starał się akcent położyć na tym, co ludzkie, że szatan stoi po stronie człowieka. Tak? Że szatan stoi po stronie pomysłów, które ma człowiek. Szatan promuje to, co człowiekowi się wydaje, że będzie lepszym rozwiązaniem. Szatan reklamuje to, co jest pomysłem naszym, ludzkim. Ciekawe dlaczego? Dlatego, że nas lubi? Dlatego, że ma do nas jakąś sympatię szczególną? Jeżeli szatan coś promuje, to możemy być pewni jednego, że to coś jest jakie? Złe. Że to coś wywoła katastrofę. Że to coś wywoła zniszczenie. Czytamy w Nowym Testamencie, że jego plany, jego zabiegi, jego zamysły, jak mówi to tłumaczenie, są nam dobrze co? Znane. Mądrość człowieka, który jest Bożym dzieckiem, powinna objawiać się w tym, że on wie, jaka jest natura szatana, wie, jakie są jego plany, ogólne plany, tak? Może nie znać szczegółowych działań, ale ogólne plany i czego się należy wystrzegać. Więc jeżeli widzimy, że szatan staje po stronie mojego pomysłu, to od razu wiemy, że ten pomysł jest zły. I tu Bóg jasno powiedział: w tej sytuacji twój pomysł, Piotrze, jest bardzo zły. Bo skoro szatan chce użyć twojego pomysłu, twojej lepszej drogi, to znaczy, że ona na pewno nie jest lepsza. Więc przy okazji możemy tutaj mieć takie bardzo praktyczne zastosowanie. Jeżeli kiedykolwiek, w jakimkolwiek momencie twojego życia będzie ci się wydawało, że masz lepszy pomysł niż to, co mówi Biblia, to znaczy, że on na pewno jest zły. Po prostu. Żaden ludzki plan w konfrontacji z Bożym planem nie wyjdzie lepiej. Po prostu. A jeżeli w dodatku będzie ci się wydawało, że okoliczności są są za tym Twoim lepszym planem niż tym, który mówi Biblia, to tym bardziej powinieneś dostrzec, że jest zły. Bo może jest tak, jak w przypadku Piotra, że masz jakieś wyobrażenie, które jest Twoim wyobrażeniem co do tego, jak życie lepiej powinno wyglądać, a szatan pomaga to w jakiś tam sposób wypromować. Boży plan, to co jest boskie, zawsze jest lepsze od tego, co jest ludzkie. Boży plan zawsze będzie lepszy od tego, co jest ludzkim planem. Pan Jezus musiał, w cudzysłowie musiał, tak, bo Bóg nie jest do niczego zmuszony, ale musiał przyjść i wykonać to, co w 31 wierszu powiedział. Musiał wykonać Boży plan, ponieważ to było najlepsze. A jeżeli to było najlepsze, to to było jedyne, co Bóg chciał zrobić. Boży plan, Boża wola, Boży zamiar zawsze jest jedyny, jest najlepszy. On jest tym, który jest najwyższy, najwspanialszy. Z nikim i z niczym nie da się porównać. U proroków Starego Testamentu, szczególnie u proroka Izajasza, kilkakrotnie Bóg rzuca takie wyzwanie. Z kim mnie porównacie? Czemu mnie przeciwstawicie? Komu możecie powiedzieć stań i porównaj się ze mną? I to jest zawsze pytanie retoryczne. Nikomu, po prostu. Zresztą sami uczniowie gdzieś tam w którymś punkcie doszli do tego przekonania i kiedy Pan Jezus powiedział, czy wy też chcecie odejść, powiedzieli, do kogo pójdziemy? Tak? Nie mamy nikogo lepszego od ciebie. Bóg zawsze jest naj. We wszystkim, co robi, we wszystkim, co planuje. I tak my jako ludzie moglibyśmy i mamy tysiące pomysłów. Nawet na samo dzieło zbawienia mamy tysiące różnych pomysłów. Co ciekawe, nawet teraz, kiedy Bóg już wykonał dzieło zbawienia, kiedy Jezus Chrystus już umarł na krzyżu Golgoty, już to się wykonało, zostało zapisane, opisane, przemielone przez apostołów, przez Pawła, widzimy jak to działa. Nadal ludziom się wydaje, że mają lepsze pomysły. Tak? Nadal ludziom się wydaje, że mogliby być zbawieni w jakiś inny sposób jeszcze. 2000 lat po tym, jak Boży plan zbawienia został zapieczętowany. My umrzemy, mając wiele lepszych pomysłów niż Bóg. Do końca naszego życia. Na wiele różnych spraw. I tak po prostu jest. Nie ma nic złego w tym, jeżeli trafiają ci do głowy jakieś pomysły i wydaje ci się, że to jest dobry pomysł. Ale w momencie konfrontacji tych pomysłów z Bożym Słowem, z Bożym planem, nasze nastawienie zawsze powinno być: okej, idę za tym, co boskie. Po prostu. Bo mój Pan, Jezus Chrystus, poszedł za tym, co boskie. Chociaż był Bogiem i wydawać by się mogło, że mógł wymyślić bardzo dużo innych, lepszych dróg zbawienia niż takie, taką idącą przez te cierpienia, tak? Przez odrzucenie, przez śmierć. Ale skoro wybrał taką, która z mojej perspektywy wcale nie była najlepsza, a na pewno nie najprzyjemniejsza, ona jednak najwidoczniej była najlepsza, tak? Skoro nią poszedł, bo on jest Bogiem, on wie, co jest najlepsze. On ma wszelkie dane, on może dokonać wszelkich analiz i we wszystkich analizach wyszło mu, że to jest jedyna, bo najlepsza droga. Więc skoro on taką drogą poszedł, to ja mogę mieć zaufanie do niego, że kiedy on coś mówi, kiedy on czegoś naucza, kiedy on nam coś pokazuje, otwarcie, jasno, wyraźnie, to jest po prostu najlepszy plan. To jest to, co jest boskie. I to całe dzieło zbawienia dla mnie jest bardzo takim wyraźnym znakiem, słuchajcie. Trzeba iść za Bożą wolą. Trzeba iść za Bożym planem. Jeśli wiesz, że coś jest Bożym planem, że coś jest w świetle Bożego Słowa słuszne, że coś jest właściwe. Po prostu za tym idź. Bo wszystko, co ludzkie byś mógł wymyśleć, skonfrontowane z Bożym planem, zawsze będzie gorsze. Rezultaty zawsze będą słabsze. Więc myślmy o tym, co Boże. Tak? Nie dawajmy diabłu przystępu, tak jak mówiliśmy przy okazji pokus ostatnio. W tym sensie, w kontekście tego fragmentu, że stawiajmy na Boży plan. Poznawajmy Boży plan. Oczywiście jak refren to zawsze będzie się powtarzało. Poznawajmy Boży plan, poznawajmy Bożą wolę głównie przez czytanie Bożego Słowa. Przez czytanie Bożego Słowa, przez poznawanie Bożego Słowa i trzymajmy się Bożego planu. Trzymajmy się tego, co boskie. Bo nigdy to, co ludzkie, nie będzie lepsze. Nigdy nie powinniśmy pozwolić, aby szatan wmówił nam, że mamy lepszy pomysł niż Bóg. Że mamy lepszą drogę niż Bóg. Jego drogi zawsze są najlepsze. I dzięki temu możemy teraz my tutaj stojąc obchodzić właśnie tą pamiątkę wieczerzy. Tak? To była najlepsza droga. I my jesteśmy tego świadkami. Wiele, wiele lat po tych wydarzeniach każdy z nas, którzy jesteśmy Bożymi dziećmi, możemy zaświadczyć, Boże, tak, to była najlepsza droga. Na tyle znam siebie, że wiem, że nic innego by nie zadziałało. Patrząc wstecz na nasze życie, patrząc uczciwie na nasz charakter, na nasze skłonności, na nasze podejście do życia, każdy człowiek wierzący uczciwie może powiedzieć, że nic innego by nie zadziałało. Po prostu. Że ja sam jestem najlepszym świadectwem tego, że to, co Jezus Chrystus wykonał na krzyżu Golgoty, Jego śmierć, to, że pokonał grzech, to, że pokonał panowanie grzechu w moim życiu, to, że włączył mnie do swojej rodziny, to, że mogę być raz na zawsze Jego dzieckiem, to nic lepszego, nie mogło być nic lepszego po prostu. Więc dziękujmy Bogu za to, bądźmy za to Mu wdzięcznymi. I tak jak w naszym życiu to było najlepsze, pamiętajmy, że też w innych sprawach, tak? Wszystko, co On mówi, zawsze po prostu jest najlepsze. Po prostu jest najlepsze. Za chwilę powstaniemy i będziemy przystępowali do pamiątki wieczerzy. Przypominam tylko, że przywilej przystępowania do wieczerzy mają te osoby, które są pojednane z Bogiem, tak, które przyjęły to Boże zbawienie wiarą. Przyjęły ten fakt, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za ich grzechy. Wiedzą, że ich grzechy zostały przebaczone, zostały odpuszczone. Wszystkie grzechy, przeszłe i przyszłe. Którzy potwierdzili to przez chrzest, taki jaki jest opisany w Biblii. Które mają tą bieżącą relację, dobrą z Bogiem i z ludźmi. Tak? I które też pozostają w społeczności z ludźmi wierzącymi. Więc te osoby będą mogły przystępować, te osoby, które nie mają tego przywileju, dzisiaj będą się działy, ale wszystkich zachęcam do modlitwy, żebyśmy modlili się i szczególnie modlili się dziękując Bogu za Jego plan. Ten najlepszy plan, który wykonał w naszym życiu i za to, że On jest po prostu najwspanialszym, największym Bogiem. Tak, nic nie może się z Nim równać. Powstańmy teraz, przeczytam jeszcze fragment z pierwszego listu do Koryntian z 11 rozdziału, tu gdzie Paweł pisze do zboru w Koryncie. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.